od kilkunastu lat mamy do czynienia z taką agresywną narracją, której źródłem są wykształceni w Arabii Saudyjskiej, czy w ogóle na Półwyspie Arabskim, nauczyciele islamu. To jest taki nurt wahabistyczny, salaficki. Jak wiadomo, te kraje mają w zasadzie nieograniczone środki finansowe i niejako eksport takiej formy islamu, jaka jest w Arabii Saudyjskiej, w której zabroniona jest każda inna religia, w której odstępstwo od wiary, od islamu karane jest śmiercią. Eksport tych idei poparty nieograniczonymi środkami pieniężnymi, które wzmacniają lokalne społeczności. To nie jest tylko tak, że Arabowie budują meczety i wysyłają swoich kaznodziejów, ale także wspierają konkretne działania z reguły tych grup, które są na uboczu społeczeństw. One czują się wtedy lepiej zintegrowane, czują się silniejsze, czują, że warto być, czy wyznawać te idee, dzięki którym ich sytuacja się poprawia. Afryka Środkowa, to mogę powiedzieć z pierwszej ręki, bo tam byłem, to przede wszystkim sytuacja, w której ludy pasterskie, od wieków spychane na margines społeczeństwa, którym zabierało się te przestrzenie, gdzie oni mogli wypasać bydło, w Nigerii, w Kamerunie, w Czadzie, to jest lud Fulani, w pewien sposób zostali zradykalizowani, mówiąc, słuchajcie, damy wam broń, oni byli wyznawcami islamu, ale zradykalizowali się, damy wam broń, a wy zdobędziecie sobie obszary do wypasu bydła. Rzeczywiście sytuacja, która tam ma miejsce, jest, dużo mniej o niej wiemy, natomiast bywa często dużo bardziej dramatyczna. Porwanie dziewcząt w Chibok, 230 dziewcząt, z których nie wszystkie jeszcze wróciły do domu. 2 tygodnie temu atak na kościół w Nigerii, gdzie zginęło 13 wiernych, w tym 2 księży. Właściwie z takimi sytuacjami mamy do czynienia nieustannie. Daleka Azja, Filipiny, o których w zasadzie większość z nas mówi, że to kościół katolicki, Manila, kardynał Tagle, taka radosna twarz chrześcijaństwa. Na Mindanao, na jednej z wysp, jest taka enklawa Marawi, która była w zeszłym roku teatrem 150-dniowej rebelii islamistów z grupy Maute, którzy wcześniej przysiągali wierność kalifatowi państwa islamskiego. Grabieże, mordy, 150-dniowa batalia pomiędzy wojskami rządowymi a dżihadystami. Trudna do zrozumienia w ogóle przez ludzi, którzy tam mieszkają, w większości muzułmanów, żyjących w doskonałej symbiozie z chrześcijanami. Akurat w tym regionie większość stanowią muzułmanie. No, przyjechali ludzie z zewnątrz i nagle wszystko zrobiło się radykalne. To samo powiedzą Syryjczycy. My nie wiemy skąd ostatecznie, w jaki sposób ta wojna się rozpoczęła. Nagle przyjechali ludzie, których nie znamy. To są zradykalizowani bojownicy z Afganistanu, którzy w pewnym momencie zostali porzuceni przez sojuszników. To są najpierw ci, którzy walczyli z armią radziecką w latach 70., a potem talibowie, przeciwko którym walczyły wojska sprzymierzone. To są ludzie, którzy zostali pominięci przy rozdawaniu stanowisk politycznych po inwazji na Irak. To jest dokładnie ten mechanizm. Radykalizacja, takie wahabistyczne, salafistyczne wersja islamu i te idee eksportowane. A tak naprawdę najgłębsza warstwa to jednak jest polityka. Dostęp do bogactw naturalnych i kontrola polityczna jakichś obszarów. Musimy wyróżnić kilka form prześladowania, a właściwie źródeł. Jednym z nich to będzie sytuacja, kiedy państwo, kiedy administracja państwowa, właściwie system totalitarny nie pozwala na jakąkolwiek działalność jednostki związaną z jej światopoglądem, ponieważ mogłoby to być związane z kwestią wolności, domagania się praw. No i z taką sytuacją wobec chrześcijan mamy do czynienia w Korei Północnej. 270 tysięcy wyznawców Chrystusa przebywa w obozach Laogai, Jodok. Trudno powiedzieć, jeśli chodzi o tą liczbę, trudno być całkowicie pewnym. To są szacunki. Mamy bardzo, bardzo skąpe dane, jeśli chodzi o ten kraj. Mniej więcej od ucieknierów wiemy, że tych ludzi może być około 270 tysięcy. Śmiertelność w tej grupie, w tych obozach jest najwyższa. Sięga 35-36%, także w zasadzie co trzecia osoba, która trafia za posiadanie Biblii, często ręcznie przepisanej, za modlitwę, za sytuację, w której ktoś ma jakikolwiek emblemat chrześcijański, trafia czy to do obozu pracy, czy udokumentowane są przypadki natychmiastowej egzekucji ludzi posiadających Pismo Święte. No oczywiście represje nie dotykają tylko tej jednej konkretnej osoby, ale jego najbliższych i to pokolenie w dół i w górę. Także sytuacja, w której rodzice albo dziadkowie obawiają się swoich dzieci czy wnuków, obawiają się z tego powodu, że raz ich wiara naraża ich na niebezpieczeństwo, a jednocześnie ci mogą ich zadenuncjować. No to jest taki system totalitarny, gdzie ludziom się przecież całkowicie przemiela sposób myślenia i tworzy się takie jednostki właściwie absolutnie wierne. To jest jedno źródło. Dżihadystyczny islam i to zagrożenie, z którym mamy do czynienia też w Europie, u nas wybuchy, a tutaj jakaś kwestia zaplanowanej akcji inwazji. To jest Bliski Wschód, to jest Afryka Środkowa. Jeszcze potężnym źródłem prześladowania chrześcijan jest narkobiznes. Zwłaszcza jeśli chodzi o Meksyk. Musimy mieć świadomość, że Meksyk to tak naprawdę administracja państwowa, jej zasięg to są tylko miasta i najbliższe okolice dużych miast. Nieustannie słyszymy o porwaniu studentów, o odnalezieniu ich zwłok, o jakichś masowych grobach. To samo dzieje się z chrześcijanami. Zwłaszcza atakowani są liderzy księża, jakieś lokalni liderzy grup chrześcijańskich. Meksyk, jeśli chodzi o księży katolickich, jest najbardziej zabójczym krajem na świecie. W zeszłym roku 13 zostało zabitych. W tym roku już jest kilku. No i oczywiście ta sytuacja to działanie kościoła katolickiego czy kościołów protestanckich, które ma na celu podniesienie świadomości społecznej, skierowanie do Indian w dżungli takiej informacji: słuchajcie, wróćcie do waszych pierwotnych upraw, my wam pomożemy, z tego się wyżywicie. Koka nie jest drogą, dzięki której przeżyjecie. Ta uprawa jest właściwie półniewolnicza. No i trudno też mówić o jakimkolwiek dobru, które z tego wynika. Więc mamy totalitaryzm, mamy fundamentalistyczne rozumienie religii. Przede wszystkim ze strony islamu, ale nie tylko. W Indiach to hinduizm. Bardzo, bardzo intensywny, zabarwiony nacjonalizmem. Ameryka Środkowa i Południowa to kartele narkotykowe.
Ma pan kontakty z rodziną w Syrii? Jak to wygląda teraz? Kontakt i jak wygląda sytuacja w Syrii pańskiej rodziny?
Część wyjechała, część zginęło. Zginął na przykład jeden siostrzeniec mój, który pojechał do syna do Aleppo, który studiował w Aleppo, tam był zamach na tej uczelni. Pojechał do syna i w autobusie weszli islamiści do autobusu i według dowodu chrześcijan rozstrzelali, wyciągali ich z autobusu i rozstrzelali ich, w tym jeden z moich siostrzeńców. Tam zostało dwóch siostrzeńców w tej chwili, od mojej starszej siostry, która zmarła w Szwecji zresztą. Dwójka dzieci jest nadal w Syrii. Jeden zmienił miasto, pojechał do regionu, gdzie jest dużo chrześcijan, ale drugi został w tym mieście, gdzie mieszkamy nadal. Bo po prostu ten drugi jest dosyć znany w okolicy, był przewodniczącym Rady Narodowej, czy Kościelnej, tak można powiedzieć. I powiedział: wujku, jeśli ja wyjadę, to większość wyjedzie. Tak jest, że skoro ta ważna osoba mająca jakiś, nie wiem, status społeczny wyjechała, to co my robimy? I tak on został. On został, nawet jest gotowy zginąć i kraju nie opuścić.
Czyli cały czas zagrożenie życia jest w tym regionie?
Jest zagrożenie życia cały czas. Cały czas, prawie co tydzień dzieją się niedobre rzeczy w tym regionie, gdzie mieszkam. Tam w tej chwili Amerykanie mają swoje bazy, ogromne bazy mają. Szkolą niestety tylko Kurdów. Stworzyli wojsko kurdyjskie, tak jest, uzbrajają Kurdów, mają swoich doradców wojskowych i w tej chwili nawet władza centralna jest tam minimalna w tym regionie. Jest właściwie dwuwładza, przy czym największą władzę mają Kurdowie w tej chwili, przez Amerykanów wspierani. I w tej chwili Kurdowie narzucają już swój styl. Chcą kurdyzować nas, Asyryjczyków, chcą zmusić nasze dzieci, aby nauczyli się języka kurdyjskiego, w którym nie ma żadnej literatury, a literatura w moim języku, pan wie, to ma tysiące lat, bardzo bogata, i na siłę ściągają ludzi do wojska kurdyjskiego. Kilka dni temu 12 Asyryjczyków zostało zmuszonych, zabranych z domu przez Kurdów, aby służyli w oddziałach kurdyjskich. I dlatego sytuacja jest nieprzyjemna. Niektórzy uciekają, niektórzy bronią się. Władza centralna właściwie tam już prawie nie istnieje, można powiedzieć. I stąd też jest ten dylemat, prawda? Do kogo my należymy? Czy nadal to jest część Syrii, czy już nie jest Syria? Także nadal sytuacja jest nieklarowna, nie wiadomo, co się stanie. No i tak to wygląda. Właściwie w tej chwili jest, można powiedzieć, Syria jest rozparcelowana. Różne kraje mają tam różne swoje wpływy, różne kwatery, można powiedzieć, nawet miasta są podzielone. W tym regionie, gdzie mieszkam, to w tej chwili jest duży opór Beduinów, Arabów. Nie zgadzają się w ogóle na to, żeby oni byli przez Kurdów rządzeni. Ale Amerykanie, no broń oczywiście decyduje. Tam zawsze decydował argument siły, a nie siła argumentu. Mają broń, mają czołgi. Amerykanie je posażają i dlatego budzą strach i respekt w sercach ludzi. Często bywa tak, że oni przyjeżdżają samochodami wojskowymi do wioski beduńskiej i zabierają młodych ludzi do wojska. na siłę. I mieszkańcy wsi na przykład często się bronią i dochodzi do strzelaniny na przykład między rodzicami tych dzieci zabranych do wojska i między tymi oddziałami amerykańsko-kurdyjskimi. Także sytuacja naprawdę jest niespokojna.
Audycję przygotował Marcel Skierski.
Się palą, kule napalm masakra, bomby wybuchają. Gwiazda Dawida i krzyże na sztandarach, Al-Fatah i Półksiężyc, Al-Iban na kolanach. Kolejny rok, Al-Iban płonie, obłędny taniec nad własnym grobem w imię Chrystusa i Mahometa. Żywe torpedy giną w płomieniach. Zabito 5000, trudno sprawcę znaleźć. Zabito prezydenta, morderca jest nieznany. Czołgi różnej produkcji, złote plaże sporały. Liban płonie w ogniu, lecz krwi ciągle za mało. Kolejny rok, a Liban płonie. Obłędny taniec nad własnym grobem w imię Chrystusa i Mahometa. Żywe torpedy giną w płomieniach. Stały dumne banki, dziś w bólu i zamęcie. Przebiega linia frontu, Bejrut jest miastem śmierci. Wyrok śmierci na Liban, zaocznie gdzieś wydano. Libański cedr usyka, lecz krwi ciągle za mało. Kolejny rok.